województwa opolskiego. Konkurs jest ogłaszany przez marszałka województwa od 2014 roku. Tytuł społecznika roku województwa opolskiego otrzymują osoby działające na rzecz dobra wspólnego. Społecznik roku wyłoniony jest wśród aktywnych, pełnoletnich mieszkańców województwa opolskiego, podejmujących nieodpłatnie działania na rzecz innych osób i swojego najbliższego otoczenia. Jest to grono osób, które swoim długoletnim zaangażowaniem walczy z problemami społecznymi, zapobiega, a ich determinacja i konsekwencja prowadzi do zmian, na których zyskuje środowisko lokalne.
Zapraszam na scenę i proszę o odczytanie wyników konkursu pana Andrzeja Bułę, marszałka województwa opolskiego, oraz o wręczenie nagród pana Stanisława Rakoczego, wicemarszałka województwa. Zapraszam.
Nie wiem, jak kapituła wybrnęła z tak trudnego zadania. Zaraz się dowiemy. Tytuł społecznika roku otrzymuje pan Piotr Orian.
Społecznik 2016. Jak pan się z tym czuje?
No, czuję się tak nowo. Zdobywałem sukcesy na parkietach, owszem, ale jeszcze w takiej roli nie byłem. W czterech organizacjach jestem zrzeszony, w klubach sportowych, więc w każdym coś się dzieje. No i nie powiem, że wymagają ode mnie osoby, które ze mną współpracują, ale ja próbuję od siebie coś dać, więc dlatego w tych czterech klubach, w których działamy, jest to Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych Dobra Rodzina, jest to Klub Sportowy Koziołek, Stowarzyszenie Nasze Dziedzictwo z Żyrowej oraz Ludowo-Uczniowski Klub Sportowy Rozpądek w Żyrowej. To są cztery takie bardzo ważne punkty dla mnie, odkąd, że tak powiem, już zszedłem z parkietu tanecznego, gdzie w każdym coś chcę zrealizować.
To, co jest dla pana takie charakterystyczne, to umie pan zjednywać do tych swoich pomysłów ludzi.
Tak jest, próbuję. Powiem tak, no, jak jest zawsze jakiś początek stowarzyszenia czy organizacji, to mnóstwo jest pomysłów, mnóstwo jest takich osób, które chcą bardzo się zaangażować i pomóc. Później z czasem troszeczkę się gdzieś zaciera i gdy coś robimy, to najczęściej łączymy się, wspólne działania, bo bez tego trudno jest cokolwiek zrobić. W każdej grupie ktoś jest, co w czymś jest dobry.
Jak to było z tą piwnicą, z której pan coś takiego wyczarował?
No to tak w sumie nie sam, bo tam przepracowaliśmy 87 godzin, to było w 2015 roku w grudniu, z inicjatywy właśnie Rady Rodziców przy szkole w Żyrowej. Jakoś tak wyszło, że poszliśmy do tych piwnic tam po coś, nie wiem, w tabla, żeśmy tam szukali z synem Rafałem najstarszym, zresztą 25 lat ma. I mówimy, no ale popatrz, jakie tu są fajne pomieszczenia, nie? No ale tak trochę ta wilgoć, nie? No i taki temat rzuciliśmy naszemu koledze, który no, ma taką akurat firmę, która się tym zajmuje, osuszaniami, i on mówi, to jest do zrobienia. Dosłownie 87 godzin od, niech pani sobie wyobrazi, początku grudnia właściwie, już klub zaczął istnieć, ale nie mieliśmy jeszcze swojego lokum, więc bardzo nam zależało. Pan dyrektor oczywiście absolutnie, on powiedział, nie ma problemu, on nie widzi przeszkód ze szkoły podstawowej Żyrowa. No i powiem, że jeszcze, niech pani sobie wyobrazi, w Sylwestra o godzinie 17 wycofywaliśmy się na kolanach, malując wałkami z Januszem, z Rafałem, podłogę na niebiesko, no bo ta podłoga taka była taka nieładna. Czyli wie pani, 17 godzina, żona na wałkach, potem powiedziała, że ona nigdzie nie idzie, prawda, no bo już trochę za późno przyszedł, a my tu się wycofujemy, bo pani, można iść po mokrym. Zamknęliśmy około 18 temat i proszę sobie wyobrazić, z tych piwnic korzysta w ciągu jednego roku, było tam około 1000 wejść.
Co tam jest w tych piwnicach?
Oj, tam jest bardzo dużo teraz. Tam w tych piwnicach, to jest Ludowy Uczniowski Klub Sportowy, tam jest sekcja ping-ponga, tam jest sekcja aerobiku, moja żona prowadzi tą sekcję, tak, muszę się pochwalić, są lustra, stepy, maty, no cuda, jest trenażer rowerowy, bo jest też sekcja kolarska, aktualnie najnowsza sekcja kolarska powstała, pan Piotr, nasz lider odrzańskiego konsorcjum się zdecydował, że musi nam pomóc, bo to stary kolarz, więc on powiedział, że da radę i zrobił nam sekcję kolarską dla dzieci. Tam jest oczywiście siłownia prężnie działająca. W siłowni korzystają właściwie ludzie, nawet i z miasta przyjeżdżają. I w ogóle jest wspaniała atmosfera. Jest to miejsce, gdzie można spędzić czas i naprawdę te wejścia świadczą o tym, że warto było.
Panie Piotrze, gdyby Pan ten wolny czas, który Pan poświęca pracy społecznej, zamienił na złotówki, to byłby Pan zamożnym człowiekiem.
Był taki moment, gdzie miałem te pieniążki i tak naprawdę to nie, że tam nic nie dały, tylko po prostu no, nie cieszy to. Powiem, wręcz nawet przeszkadza. Brakuje czasu może bardziej dla rodziny niż tych pieniędzy.
A z jakich potrzeb wewnętrznych bierze się ta Pana praca społecznikowska? Już od dziecka Pan to miał?
Ja wiem, czy od dziecka, wie Pani, ja takim łobuziakiem byłem. Wszędzie mnie było pełno, no i w szkole podstawowej mama ze mną miała problemy. To nie było tak kolorowo, że tak powiem, no ale tak gdzieś w 8 klasie zacząłem mądrzeć i dopiero wtedy zacząłem gdzieś tam się zapisywać na różne kółka, zainteresować sekcje jakieś tam sportowe też oczywiście i taneczne już później, bo kuzyn mi pokazał, jak to się pięknie tańczy. A ja pomyślałem, że też bym chciał umieć. No i tak też się stało. Ja potrafiłem, jak przychodził wrzesień po wakacjach, to ja potrafiłem się zapisać do kilku sekcji Domu Kultury, jeszcze Kędzierzynie Koźlu, bo ja z Kiecza pochodzę, a ogólnie wychowywałem się w Kędzierzynie Koźlu. I powiem, że zapisywałem się. I na zapasy, i na kolarstwo, i na tańce, i na, nawet na pianinie grałem, tak, w ognisku muzycznym. Gdzieś tam coś szukałem, prawda? Więc myślę, że to takie załapanie tych różnych dziedzin otworzyło jakieś takie horyzonty. Ja na przykład bardzo się wstydziłem zatańczyć. Ja pamiętam jak dzisiaj, to była 7 klasa podstawówki, 8, dyskoteka w szkole, na holu. No i ja tam z chłopakami co? No przecież ja biegałem po holach. No i później tak już się troszeczkę to odmieniło. No dzisiaj to właściwie uczę tańca. To też ważne, że, żeby ktoś pokazał, ten kto mnie uczył gdzieś tam kiedyś, taki pan Mieczysław, wspaniały instruktor tańca z Gliwic Operetki, on mi pokazał jak należy uczyć tańczyć. Następni trenerzy to byli trenerzy już tacy ukierunkowani. Natomiast ten najważniejszy jest moment, gdzie ktoś kogoś spotka w swoim życiu i tak właśnie się to toczy do dzisiaj.
Ma pan dzieci, bo już pan mówił, że synowie pomagają?
Piąteczkę mamy, taką piąteczkę mamy. No i najstarszy to z nami jest, trzyma się nas bardzo mocno, kurczowo i nie chce nigdzie pójść. Bo i to bardzo dobrze, bo przynajmniej mi pomaga, bo ja to bym sam już nic nie podźwignął. To jest Rafał, 25 lat będzie miał w styczniu teraz. Jest Marzenka. Ona już studentką jest AWF, kierunek turystyka, rekreacja w Krakowie. Natomiast najmłodsze to towarzystwo to tak, Adrian, 13 lat, ma być kolarzem, ma licencję, jest młodzikiem, no zobaczymy co z tego wyniknie. Zresztą pierwsze nasze dziecko w domu, Adrian. Później jest Marysia, 8-letnia artystka, biegaczka bardziej chyba niż tanecznie. No i Karolek, 4-letni, który właściwie, no on chyba będzie coś tam robił, ale nie wiem jeszcze co.
Pełne jest to pana życie.
Tak, no my mieszkamy z teściami, więc jest wesoło, każdy ma swoje tam w domu do powiedzenia, więc zawsze jest gwarno, teściu robi, jest to zaopatrzenie nasze, tak, teściowa no, kuchnia, prawda, więc każdy ma swoją funkcję i się cieszymy, że możemy być i teraz na przykład tutaj jestem, dzieci są właśnie z teściami, nie ma problemu, prawda, więc komu by się wydawało, że źle może mieszkać pokoleniowo, to on się bardzo myli, to zależy tylko od człowieka, prawda, no tak to wygląda u nas w domu, no i żona, która gdyby nie robiła to, co ja robię, to nie wiem, czy by wytrzymała tempo.
Panie Piotrze, co jest dla Pana najważniejsze w życiu?
Nie wiem, czy bym się umiał zmierzyć z jakąś chorobą. Czyli te zdrowie, to jednak to jest podstawa. Jak jest zdrowie, to później i rodzina jest i wszystko się tak jakoś dzieje fajnie. No bo jak choroba, nawet zwykły katar, zwykły gardło boli, to człowiekowi się nic nie chce. A co dopiero takie bardziej poważne choroby. Czyli tu bym się skłaniał przede wszystkim nad zdrowiem takim, żeby nic się nie wydarzyło. No i to moje marzenie, żeby każdy tak mógł mieć.
Ta dzisiejsza chwila, gdy zostało wywołane Pana nazwisko.
No tak, to ja nie wiedziałem, Pani. Myślę sobie, wyjść, nie wyjść teraz. Coś mam powiedzieć później, tak. No tak, to troszeczkę takie było jakby egzamin. Ja zdecydowanie nie spodziewałem się. No wiedziałem, że będę tutaj na scenie, bo wszyscy wychodzą nominowani, więc ja też zostałem zaproszony, więc też byłem nominowany. Ale z takiego towarzystwa osób, które stało, z doświadczeniem, bo widziałem osoby z doświadczeniem i z tym, co zrobiły i robią, więc naprawdę no, nie ukrywam, że tam wcale nie byłem taki mistrz. No ale człowiek się cieszy, wiadomość, że jest poddenerwowany, ta chwila jest taka trudna, a jeszcze jak tak słucham i mojego nazwiska nie ma tutaj, po boku zaczynają ludzie już przyjmować kwiaty i te piękne statuetki, bo zresztą takiej statuetki jeszcze, muszę Pani powiedzieć, nie mam i muszę powiedzieć, że ona też będzie właśnie w kilku miejscach i tak co miesiąc gdzie indziej, a na końcu będzie w domu.
Dziękuję bardzo i życzę zdrowia, żeby mógł Pan dalej działać.
Dziękuję bardzo, miło mi było.
Do grona społeczników roku 2016 dołącza pani Monika Witkowska-Kubas.
co się czuje w takim momencie?
Zaskoczenie, ogromne zaskoczenie. Ja nie miałam pojęcia, byłam przekonana, że to wspaniałe, że zostałam zgłoszona, natomiast nie miałam pojęcia, że zostanę wyróżniona.
Tyle ma Pani tych różnych sukcesów, mniejszych, większych, ale przede wszystkim tej pracy na rzecz drugiego człowieka, że trudno przejść obojętnie.
Dziękuję.
A jak to się zaczęło?
Zaczęło się jeszcze na studiach. Miałam przyjemność poznać wspaniałego człowieka, jakim był Piotr Sasin, który zaprosił mnie do ośrodka Stowarzyszenia Monar, w którym pracował. I tak zostałam wolontariuszką w Stowarzyszeniu Monar, w ośrodku dla osób uzależnionych od narkotyków, później już jako terapeuta. Potem moja przygoda ze Stowarzyszeniem Monar rozszerzyła się o jeszcze kilka innych działań. Potem przyszły następne działania. W końcu założyliśmy Stowarzyszenie SAPRA, w którym otworzyliśmy punkty pomocy osobom uzależnionym od narkotyków, osobom żyjącym z wirusem HIV, w konsekwencji osobom bezdomnym, później doszły osoby niepełnosprawne i tak po kolei, jeżeli zaczyna się pomagać w małych miejscowościach, to nagle okazuje się, że tych osób potrzebujących pomocy robi się coraz więcej, one zgłaszają się z przeróżnymi problemami i że trzeba tą ofertę rozszerzać, ściągać następnych specjalistów, namawiać do wolontariatu kolejne osoby, że ta pomoc z takiej bardzo konkretnej i wskazującej bardzo wąską grupę odbiorców, nagle robi się bardzo szeroka, bo przychodzą osoby w kryzysie, przychodzą osoby, które cierpią, które mówią pomocy i my musimy pomóc.
Gdzie Pani działa?
Ja działam w Stowarzyszeniu Aktywnej Pomocy Rodzinie Alternatywa SAPRA. Naszą siedzibą jest miasto Prudnik. Oprócz tego, że działamy w Prudniku, działamy też na terenie całego województwa opolskiego, ale i również dolnośląskiego. Natomiast nasze serce jest prudnickie.
Co jest takim motorem do działania dla Pani?
Chyba cierpienie innych osób i wiedza, że to cierpienie może się zakończyć, że można zmienić swoje życie, że można się nim radować, cieszyć, że istnieje nadzieja i najczarniejszy mrok można zmienić.
To się najczęściej wynosi z własnych doświadczeń.
Ja mam takie szczęście w życiu, że jestem córką pomagaczki. Moja mama jest pomagaczką, była pedagogiem, przez wiele lat pomagała osobom w różnych fundacjach i stowarzyszeniach. Tu dzisiaj pomaga osobom niepełnosprawnym, prowadząc różnego typu zajęcia animacyjne, teatralne, kulturalne. I chyba wyniosłam to z domu. Takie pomaganie i to, że swój czas wolny lepiej spędzić pomagając innym niż oglądając serial.
Jeżeli się wykonuje taką pracę społeczną, to zostają w pamięci ludzie, którzy wydawali się takim przypadkiem beznadziejnym.
Mam takie osoby, mam ich kilka, które będę pamiętała przez całe życie, które bardzo mnie też zmieniły i to towarzyszenie im w ich kryzysie pokazało mi, że z najczarniejszego mroku jest wyjście. To była dziewczyna, którą jak poznałam, miała bardzo, bardzo, bardzo niską biliremię, była w bardzo złym stanie, była po bardzo długich ciągach narkotykowych. To była dziewczyna, która biorąc pod uwagę stan jej zdrowia i wyniki badań powinna była nie przeżyć następnego miesiąca. Dzisiaj to jest szczęśliwa mama dwójki cudownych dzieci. To jest dziewczyna, która skończyła ośrodek, która skończyła studia, poznała swojego aktualnego męża, urodziła mu dwoje dzieci, rozwija się zawodowo. To jest dziewczyna, która jak się na nią popatrzy, to ona kwitnie życiem, radością, jest piękna. To dziewczyna, która jak przyszła do nas, miała bardzo duże problemy z ustawieniem odpowiedniego programu, też leczenia farmakologicznego. Oprócz tego, że przeżywała głody narkotykowe, że walczyła z narkomanią, to walczyła też z bardzo trudnymi skutkami ubocznymi leków, które przyjmowała, z potworną depresją, z takimi stanami, w których trzeba ją było namawiać każdego dnia, żeby wstała z łóżka i działała. I jak się na nią popatrzy dzisiaj, to jest coś niesamowitego. I tak naprawdę będąc przy niej, towarzysząc jej, a też aktualnie ja cały czas się z nią koleguję, mam cały czas wiadomości od niej. Czasami spotykamy się na krótkiej kawie i ona opowiada, co u niej się dzieje. Czasami przyprowadza swoje dzieci. To powoduje, że się chce. To też powoduje, że kiedy ja mam handrę, mam gorsze dni, to o sobie myślę, będzie lepiej.
Podobno nie ma takiego koszmaru, z którego nie można wyjść, jeżeli jest drugi człowiek obok i poda rękę.
Wydaje mi się, że tak. Jeżeli mamy koło siebie drugą osobę, poradzimy sobie ze wszystkim.
Co Panią wzrusza najbardziej?
Moje dzieci. Najbardziej wzruszają mnie moje dzieci, nawet jak łobuzują i rozlewają kakao. Mam dwójkę dzieci, mam 7-latka i 5-latkę.
5-latka chyba tutaj z tymi balonami pewno się cieszą, że zobaczyły mamę na scenie.
Raczej czerpią radość dnia, jest dużo ludzi, jesteśmy w pięknym teatrze, są ciasteczka, są balony.
Jak masz na imię?
Gaja.
Lepsze było mamusi wystąpienie na scenie czy te balony?
Mamy wystąpienie.
A mama myślała, że balon bardziej ci się podoba. Biłaś brawo?
Tak.
Czy ta nagroda jest uwieńczeniem pani pracy, czy raczej mobilizuje jeszcze do bardziej wytężonej?
Jestem bardzo młoda, więc mam nadzieję, że mobilizacją. Mam głowę pełną pomysłów. W moim podstawowym miejscu pracy, w ośrodku interwencji kryzysowej, przebywam na urlopie wychowawczym. Ten urlop myślę, że spożytkowałam bardzo cennie. Mam głowę pełną pomysłów, co można zrobić, jak można zrobić, jak można rozwijać, jak można korzystać z synergii pomiędzy placówkami, które już funkcjonują. Więc tak naprawdę nie mogę się doczekać, kiedy zacznie się dziać coś wspaniałego.
Gratuluję nagrody. Wszystkiego najlepszego.
Dziękuję.
W przeciągu 3 lat ogłaszania konkursu do tytułu społecznika nominowanych było 55 osób, wśród których wyłoniono 7 społeczników roku oraz przyznano 8 wyróżnień.
Maria Farasiewicz, wyróżniona statuetką Społecznik Roku Województwa Opolskiego, Głubczyce.
Co pani pomyślała w momencie, gdy usłyszała pani swoje nazwisko jako osoby wyróżnione?
Skromna refleksja, że miło znaleźć się w gronie zauważonych, wyróżnionych, docenionych w tak pięknym i szlachetnym konkursie, jakim jest Społecznik Roku Województwa Opolskiego. Grono było liczne. Wzrokiem nie sposób było ogarnąć, można by rzec. To cieszy, że te działania społecznikowskie zostają docenione, bo kiedy człowiek rzuca się wir pracy społecznej, nie myśli o gratyfikacji, o splendorze, zaszczytach, wyróżnieniach, statuetkach, etc., etc., ale miło jest, gdy te działania rzeczywiście zostają docenione.
A jak to się stało, że pani weszła na tą społecznikowską drogę?
Och, pani redaktor, to długa historia, wiele by tu mówić. Właściwie społeczne działania rozpoczęłam ponad 23 lata temu. Tak, 23 lata temu, kiedy jako nauczycielka języka polskiego, którą nadal jestem w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach, założyłam teatr Tradycja, który trwa do dziś, w którym młodzież, zwłaszcza środowisk wiejskich, może rozwijać swoje pasje, zainteresowania artystyczne, wokalne, aktorskie, kabaretowe, taneczne, a przy tym zdobywać sukcesy na szczeblu wojewódzkim czy ogólnopolskim. Dochowałam się zawodowych aktorów, czego przykładem jest absolwent łódzkiej filmówki Marek Nędza. To jedna sfera działań. Inna sfera działań to założenie Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Tacy Sami w 2002 roku. Kiedyś byłam prezesem tego stowarzyszenia, teraz jestem honorowym członkiem. Na ile mogę wspieram działania, temu towarzyszą koncerty charytatywne, mój autorski program Bez Barier, który dorocznie w ramach Głubczyckich Dni Kultury organizuje w Miejskim Ośrodku Kultury w Głubczycach, gdzie razem na scenie we wspólnocie dzieci i młodzież niepełnosprawna wespół ze zdrowymi rówieśnikami. Tam, gdzie niepełnosprawność nie jest ułomnością, a staje się swoistą wartością, co podkreślam niejednokrotnie. Potem współpraca z Głubczycką Radą Seniorów, Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich propaguje ideę krwiodawstwa, włączając młodzież szkoły, w której pracuję. Także mogłabym jeszcze wiele rzeczy wymienić. Współpracę z Franciszkańskim Ośrodkiem Pomocy Dzieciom, koncerty charytatywne, inne akcje dobroczynne. Czasem tak sobie myślę, że doba jest za krótka, pani redaktor, ale pewnie gdybym miała 48 godzin albo i więcej, to powiedziałabym, że nadal jest za krótka. No ale jakoś człowiek musi godzić życie prywatne. Na szczęście wyrozumiała rodzina mnie wspiera w tych działaniach społecznikowskich. To trzeba mieć taką naturę, a może trzeba się po prostu takim urodzić. Wydaje mi się, że niektórzy odbierają mnie w pewnym sensie jako idealistkę, jako może nawet osobę szaloną, że wszędzie mnie pełno. Ale ja się cieszę, że mogę pomóc, bo tyle jest ludzi potrzebujących, tyle jest sfer, w których można się realizować. To taka jest prawda.
A skąd ta wrażliwość na sprawy kresowe? Stamtąd może pani ród?
Tak, w istocie, pani redaktor, moi dziadkowie, moja mamusia to kresowiacy. Mojego dziadka banderowcy zabili. To jest krwawa historia i moim obowiązkiem jest czcić pamięć kresów. Zresztą przybyłam tutaj w towarzystwie kresowiaków. A jeszcze powiem taką ciekawostkę, bowiem niegdysiejszy opolski biskup Antoni Adamiuk był przecież wikarym właśnie na Kresach, tam wikarym w Busku, i mój pradziadek kościelny w Maziarni Wawrzkowych, a potem dziadek kościelny, wozili go 15 kilometrów tam i z powrotem do Buska na mszę do Maziarni Wawrzkowej. Niejednokrotnie nocował w domu dziadków i pradziadków. Tak więc łączy się to jakoby no, z opolszczyzną. Zresztą w powiecie górskich kresowiaków jest mnóstwo.
A była pani tam na ziemiach swoich dziadów?
Niestety, pani redaktor, nie byłam. Tak jakoś wyszło, ale mam nadzieję, że zdołam jeszcze w swoim życiu pojechać na Kresy. Ja każdego dnia byłam właściwie karmiona informacjami o Kresach, o ludobójstwie, w czasach, kiedy nie można było o tym mówić. Moja babcia świętej pamięci, Maria Hamzik z domu Wiślińska, dzień zaczynała od wspomnień kresowych i kończyła. Potem to spisałam w opowieści zatytułowanej Ksiądz biskup Adamiu, Kresy i moja rodzina. Więc no, trzeba ocalić od zapomnienia. Jak najwięcej staram się przekazać też swojemu synowi. Generalnie wśród młodzieży staram się zaszczepiać umiłowanie Kresów i w ogóle te działania społeczne. Bo to cieszy, że człowiek jakąś spuściznę pozostawia, to odciąga ich od tego owego świata internetu, w którym wiele zła też się dzieje. Za dużo czasu poświęcają Facebookowi i internetowi, a tutaj mogą realizować się w realnym życiu.
Jest pani osobą spełnioną?
Czasem aż zanadto. Czasem aż zanadto. Oczywiście ubieram to w cudzysłów.
Dziękuję ślicznie.
Dziękuję również, pozdrawiam.